Dzisiaj chciałbym swoje kazanie oprzeć na fragmencie z Ewangelii Łukasza z 8 rozdziału od 40 do 56 wersetu. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, werset od 40 do 56. A gdy Jezus powrócił, przyjął go lud. Wszyscy go bowiem oczekiwali. A oto przyszedł mąż imieniem Jair, który był przełożonym synagogi. I padł do nóg Jezusa i prosił go, aby wstąpił do jego domu, gdyż miał córeczkę jedynaczkę w wieku około 12 lat, a ta umierała. A gdy on szedł, tłumy cisnęły się do niego, a niewiasta, która miała kwotę około 12 lat i na lekarzy wydała całe swoje mienie i nikt nie mógł jej uleczyć. Podszedłszy z tyłu, dotknęła się kraju szaty jego i natychmiast ustał jej kwotok. I rzekł Jezus, kto się mnie dotknął? A gdy wszyscy się zaparli, rzekł Piotr, mistrzu, tłumy cisną się do ciebie i tłoczą. Jezus zaś rzekł, dotknął się mnie ktoś. Poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. A niewiasta spostrzegłszy, że się nie może ukryć, podeszła z drżeniem i patrzy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. On zaś rzekł do niej, córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju. A gdy on jeszcze mówił, nadszedł ktoś od przełożonego synagogi, mówiąc, umarła córka twoja, nie truć już nauczyciela. Jezus zaś, usłyszawszy to, odpowiedział mu, nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. A przyszedłszy przed dom, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, tylko Piotrowi, Janowi i Jakubowi i ojcu i matce dziecka. A wszyscy płakali i żałowali jej. On zaś rzekł, nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. I wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. On zaś ująwszy ją za rękę, zawołał głośno, dziewczynko, wstań. I powrócił duch jej i zaraz wstała, a on polecił, aby jej dano jeść. I wpadli w osłupienie jej rodzice. On zaś przekazał im, by nikomu nie mówili o tym, co się stało. Tematem mojego dzisiejszego kazania jest ratunek w beznadziei. Czy zdarzyło się wam znaleźć się w sytuacji beznadziejnej, kiedy wydawało się, że nie ma żadnego ratunku, że tak jakbyś stanęła pod ścianą i wydaje się, że już nie ma żadnej pomocy? Słyszymy różne historie, w szczególności w tej chwili z Ukrainy, w jaki sposób Bóg tam ich ratuje. Ale czy tobie w życiu zdarzyło się znaleźć się w takiej sytuacji, w takiej beznadziejnej sytuacji? Bo kiedy jest dobrze, to wydaje się tak łatwo jest uważać, że poradzimy sobie w życiu. Że kto jak to, ale ja sobie poradzę. No, nie ma rzeczy niemożliwych. Takich, których nie dokonam. Ale przychodzą takie dni, kiedy tak jakby stajemy pod ścianą i wydaje się, że ta sytuacja jest już naprawdę beznadziejna. I zwracamy się bardzo często wtedy do Boga. Jest takie powiedzonko, że trwoga to do Boga. I czasami to powiedzonko mówimy w takim też negatywnym kontekście, że to jest coś negatywnego, że dopiero przychodzimy, kiedy trwoga. Ale ostatnio, kiedy myślałem o tym, to stwierdziłem, do kogo ludzie mają się zwracać. W takich beznadziejnych sytuacjach, do kogo mamy się zwracać? Jak nie do naszego Boga. Może Bóg takie sytuacje stawia na naszej drodze, żebyśmy się zwracali do Niego. Żebyśmy się w końcu jako ludzie zwrócili do swojego Stwórcy. Bo drogą do znalezienia tej cudownej łaski Bożej jest ukorzenienie się, przyznanie się do własnej bezsilności i proszenie Go o pomoc. Jezus powiedział, proście, a będzie wam dane. niczego nie otrzymamy, jeśli nie prosimy. Jeśli tak jak rodzice, którzy mają dzieci, wiecie, jeśli damy coś, jeśli dziecko nie prosi, chociaż czasami może domyślamy się, co dziecko chce, ale chcemy usłyszeć to proszę. Historia tą, którą Łukasz opisał, wydarzyła się po 7 rozdziale. Pamiętacie, w 7 rozdziale Bóg uzdrawia sługę setnika, tylko wypowiadając swoje słowo. Później idzie, spotyka kondukt żałobny i wskrzesza syna wdowy z Nain. I tu czytamy, że a gdy Jezus powrócił, przyjął go lud, wszyscy go bowiem oczekiwali. Czyli to wskazuje, że Jezus już był w tej miejscowości. Odszedł na jakiś czas, ale ludzie mniej więcej wiedzieli, że kiedy ma wrócić, bo zaczęli go oczekiwać. Kiedy przypłynął łodzią, oczekiwały go już tłumu. I pośród tego tłumu był pewien mężczyzna, który bardzo mocno oczekiwał. Myślę, że czekając na niego, to tak jak ty mówiłaś, że byłaś pewna jakichś takich emocji, że nie mogłaś usiedzieć, wzięłaś kije i poszłaś przejść się na kije, żeby te emocje gdzieś rozładować. I myślę, że ten człowiek również był napełniony takimi emocjami. W domu umierała jego córeczka. I miał przyjść człowiek, w którym już jedynie w nim była jego nadzieja. Jeśli Jezus nie uzdrowi mojej córki, to już nikt nie może jej pomóc. I kiedy przyszedł Jezus do niego, poprosił Jezusa, żeby poszedł z nim i uzdrowił jego córeczkę, najpierw zatrzymał go tłum. Później, kiedy przychodzili przez miasto, na rynku tego miasta zatrzymała go jakaś kobieta. Możemy się trochę wczuć w rolę tego ojca, który wiedział, że liczy się każda sekunda, bo każda sekunda jest ważna dla życia jego dziecka. A tu ktoś śmie zatrzymywać człowieka, który jest w stanie uzdrowić moją córkę. Jest to historia, jeśli przyjrzymy się dokładnie, jest to historia w historii. Bo jest na początku Jair i jest na końcu Jair. Po środku jest historia z kobietą. I zawsze w literaturze żydowskiej, jeżeli jest taka, to jest tak zwana, potocznie nazywana kanapka. I to, co się dzieje w środku tej historii pobocznej, to jest bardzo ważne. To autorzy chcieli jakby pewne rzeczy podkreślić. Bo mamy Jaira, który przyszedł do Jezusa, gdy wszystko zawiodło. Mamy niewiastę, która też podeszła do Jezusa, widząc w nim już ostatnią jakby deskę ratunku. Chociaż dotknę się jego skraju szaty. Bardziej może chodzi, że dotknę się jego frędzla. Żydzi zawsze nosili swoje szaty i wisiały cztery frędzle modlitewne, że dotknę się tego frędzla, a zostanę uzdrowiona. Odważyła się na bardzo szaleńczy krok. Bo czytamy w trzeciej księdze Mojżeszowej, w 15 rozdziale, w Trzecia Mojżeszowa, 15 rozdział, od wersetu 19 do 27. Jeśli kobieta ma krwawy upływ, a jest to zwykłe krwawienie z jej ciała, to będzie 7 dni w swojej nieczystości i każdy, kto się jej dotknie, będzie nieczysty do wieczora. Wszystko zaś, na czym się położy w swojej nieczystości, będzie nieczyste i wszystko, na czym usiądzie, będzie nieczyste. Każdy, kto się dotknie jej łoża, wypierze swoje szaty i obmyje się wodą i będzie nieczysty do wieczora. Każdy, kto się dotknie jakiegokolwiek sprzętu, na którym siądzie, wypierze swoje szaty i obmyje się wodą i będzie nieczysty do wieczora. Jeśli coś było na jej łożu lub na sprzęcie, na którym siedziała, to ten, kto się go dotknie, będzie nieczysty do wieczora. A jeżeli mężczyzna jednak z nią obcuje i jej nieczystość przejdzie na niego, to będzie on nieczysty 7 dni i każde łoże, na którym się położy, będzie nieczyste. Jeśli kobieta będzie miała upływ krwi przez wiele dni, a nie jest to jej to czas jej nieczystości, albo jeżeli będzie miała upływ krwi poza czasem jej nieczystości, to będzie nieczysta przez wszystkie dni upływu, tak samo jak w czasie jej nieczystości. Będzie ona nieczysta. Każde łoże, na którym by leżała, przez cały czas swojego upływu krwi, będzie dla niej jak łoże jej nieczystości. Każdy sprzęt, na którym usiądzie, będzie nieczysty. Tak jak jest nieczysty w czasie jej nieczystości. Każdy, kto się ich dotyka, będzie nieczysty. Wypierze więc swoje szaty i obmyje się wodą i będzie nieczysty do wieczora. Ten krwotok, który ciągnął się od 12 lat, odseparował ją od normalnego życia. Ona była jakby umarła dla swojego społeczeństwa. Nie wolno jej było wejść do świątyni, nie wolno jej było wejść do miasta, bo była nieczysta, bo czegokolwiek by się dotknęła, było nieczyste. Ale ta choroba, która ją od 12 lat trwawiła, na którą wydała całą swoją majętność, jak czytamy. Do różnych lekarzy się udawała, nikt jej nie był w stanie pomóc. Każdy tylko brał pieniądze i dawał, i pewnie jakieś tam recepty dawał, jakieś lekarstwa, które nie skutkowały. Dlatego nie odważyła się przyjść jakby oficjalnie do Jezusa, stanąć i poprosić o modlitwę. Bo widziała, że nie wolno jej było wejść do tłumu. Więc ukryła się, tak jakby ukryła się w tłumie i w ten sposób powiedziała: cichutko dotknę się jego szaty i zostanę uzdrowiona. Wrócę do domu, będzie wszystko tak jak powinno być. Ale Jezus poczuł, że ktoś się go dotknął. I zadał pytanie, kto się mnie dotknął? Uczniowie mówią: no Panie, no przecież taki tłum, wszyscy naciskają. No jak ty się pytasz, że ktoś ciebie się dotknął? To tyle wielu się ciebie dotykało. Jezus mówi: nie, nie. Ktoś mnie się dotknął. I kobieta, która dotknęła się, zauważyła, że została jakby zauważona. Wstaje i mówi, wstaje, padła przed Jezusem i mówi: to ja. Bo za to, co zrobiła, to tak naprawdę powinna być, w tamtym czasie było tylko jedno prawo. Śmierć, przez ukamieniowanie. Ona powinna była za to, że dotknęła się w swojej nieczystości mężczyzny, powinna zostać ukamieniowana. Dlatego bała się na początku, jak Jezus się pytał, to się działa cicho. Miała nadzieję, że może to nie o nią chodzi, chociaż pewnie jej sumienie mówiło, że to chodzi o mnie. Ale mówi: nie, może się nie ujawnię, może Jezus odpuści i wrócę spokojnie do domu. Bo może jak się odezwę, to ludzie chwycą za kamienie i mnie ukamieniują. Wszystko, czego ta niewiasta dotykała się, było nieczyste. Bo z oczywistych przyczyn ona nie powinna była znaleźć się w tym tłumie. Ale ona poszukiwała wszelkich, rozpaczliwe wszelkich środków, by wyzwolić się od tego odosobnienia. Aby móc wreszcie po latach pójść do świątyni i złożyć Bogu ofiarę. Tak jak każdy Izraelita robił raz w roku. Wreszcie zostanę przywrócona do życia w społeczeństwie. Z nikim jej nie wolno było spotykać się jako z osobą nieczystą. Oddała całe swoje mienie na lekarzy, a mimo to jej się coraz bardziej pogarszało. I dzieje się tutaj, kiedy Jezus zwraca się do niej, to ten moment mi przypomina taki fragment z filmu, gdzie jest dwoje bohaterów osadzonych w tłumie ludzi i w pewnym momencie kamera pokazuje, że nikt się w tym tłumie nie liczy. Są tylko tych dwoje ludzi. Tak jakby kadr się zatrzymał i jest tylko dwoje bohaterów. I tutaj jest tylko Jezus i ta niewiasta. Jezus, który pośród tłumu wielkiego zwrócił uwagę tylko na jedną tą niewiastę. Potraktował ją bardzo indywidualnie. Mógł przecież tylko przejść się, dotknął się ktoś, to dotknął się. Myślę, że nie ona jedna się dotykała. Ale tutaj to, co się wydarzyło, było bardzo ważne. Działo się to w środku tłumu i Jezus przemówił do niewiasty, jak gdyby była ona jedynym człowiekiem na tym placu. Była zbolałą, cierpiącą, odizolowaną od społeczności niewiastą. Ale pomimo to dla Jezusa w tym momencie stało się na tym placu najważniejszą osobą. Chociaż wydawałoby się, że to powinien być Jair. Przecież to on prosił Jezusa, żeby przyszedł do jego domu, żeby uzdrowił jej córkę. Chociaż Jezus mógł uczynić tak, jak to zrobił ze sługą setnika. Mógł wypowiedzieć przecież tylko jedno słowo. Już tam na plaży, kiedy wysiadł z łodzi, mógł. Tak jak setnik powiedział, wykazał się większą wiarą. Mówi, nie musisz do mnie przychodzić. Wystarczy, że wypowiesz słowo, a sługa mój wyzdrowieje. Tu Jair mówi, chodź do mojego domu. Uzdrów moją córeczkę, która umiera. I w tej historii pojawia się ta niewiasta, o której tutaj mówimy. I w momencie, kiedy w momencie dotknięcia czas jakby zatrzymał się na tym placu. Byli tylko we dwójkę. Jezus się zatrzymuje i przez chwilę wydaje się, że poza Nim i nią nie ma tam nikogo. Ta zagubiona kobieta, na którą spłynęła moc Jezusa, padła przed Nim i powiedziała, dlaczego to uczyniła. I to mi mówi jedno, że dla naszego Zbawcy nikt nie ginie wśród tłumu. Że kiedy patrzy na tłum, to patrzy na każdego z nas z osobna. I poświęca czas dla tej jednej osoby. Jezus, może jest taki pewien pisarz napisał: miłość Boża ujawnia się nieograniczenie dla każdej duszy, ponieważ każda dusza jest wyjątkowa. Bóg daje wszystko z siebie każdemu, nawet tobie, jako pojedynczej osobie. Nie patrzy na nasz Kościół jako jedna wielka całość. Patrzy jako całość, ale patrzy na każdego z nas jako osobną, bardzo ważną osobę w tym Kościele. Wszyscy uważali ją za bardzo mało ważną, a nawet niepotrzebną. No bo była chora. Bo była nieczysta. Dla Jezusa była ta osoba w potrzebie i dlatego wycofał się z tłumu i rozmawiał z nią bezpośrednio. Bóg kocha każdego z nas tak, jakby miał tylko jednego z nas. A Jezusa możemy dotykać się z wiarą, a więc to jest mój wybór, moja decyzja. Czy chcę się Go dotknąć? Czy zostanę w tłumie zrany ze wszystkimi? Każdy jest indywidualnym dzieckiem i każdy może się cieszyć całą miłością Boga. Tak jakby był tylko jedynym na świecie. I cała moc jest do Jego Boża, do Jego dyspozycji. Dla Jezusa ta niewiasta nie była kimś zagubionym w tłumie. I w tym krytycznym momencie dla niej, dla Niego była najważniejszą osobą. Jezus tak samo ustosunkowuje się do każdego z nas. Możemy dotknąć Jezusa z wiarą. Dlatego to, co już powiedziałem, to jest nasz indywidualny wybór. Święty Augustyn powiedział: nieliczni są ci, którzy dotykają Pana z wiarą. Większość bowiem tylko tłoczy się do Niego. I ta historia o tej kobiecie na krwotok zachęca nas do posłuchania na nowo, że rozwiązanie problemów po ludzku nierozwiązywalnych tkwi w zdecydowanej i niewzruszonej wierze w Jezusa. Ale przy tym jest jeszcze Jair, który patrzy i choć wtedy nie było zegarku, ale przysłowiowo patrzy na zegarek, że sekundy mijają. I w momencie, kiedy wyszło, że ta niewiasta jest nieczysta i dotknęła się dla Jaira, to pomyślcie, co to znaczyło dla Jaira, który doskonale znał zakon. Był przełożonym synagogi. Człowiek, który miał uzdrowić jego córkę, stał się nieczysty. Szansa na ocalenie mojej córki znikła zupełnie. Myślę, że jego serce w tym momencie prawie, że tam umarło. Razem z córką. Ten, w kim pokładał całą swoją nadzieję, stał się dla niego nieczysty. Była kobieta, która krwawiła, dotknęła się czegokolwiek, czytaliśmy wcześniej, dotknęła się, było to nieczyste. I ta historia bardzo wyraźnie powinna była pokazać to, co się wydarzyło się później, że pośród tych ludzi stanął święty Bóg. Bo okazało się, że to nieczystość kobiety, ta nieczystość kobiety nie wpłynęła na Jezusa, ale świętość Jezusa wpłynęła na tą kobietę. I kiedy my przychodzimy ze swoim grzechem, ze swoim brudem do Boga, to nie dotykamy się tym grzechem naszego Boga, ale święty Bóg dotyka się nas swoją świętością, oczyszczając nas od wszelkiego grzechu. I tak jak ta kobieta została przywrócona do życia, ona w tym momencie została przywrócona do społeczeństwa. Bo ona była dla społeczeństwa umarła. Bóg ją, Jezus ją w tym momencie wskrzesił. Tak samo jak chwilę później wskrzesił córkę Jaira. Tej drugiej części już po tej pierwszej nie powinno być. Bo był nieczysty. Ale święty Bóg przełamuje. To On wpływa na człowieka. I jeszcze raz powtórzę, kiedy my przychodzimy do Niego zbrukani ze swoim grzechem, to Jego świętość spływa na nas, oczyszczając nas, obmywając od wszelkiego grzechu. Czy w chwilach, do kogo zwracam się, w chwilach tej bezradności, czy potrafię zwrócić się z wiarą do Boga? Czy przychodzę do Niego? Czy szukam najpierw swoich rozwiązań? Czy doświadczyłeś już dotyku Jezusa? Czy podeszłeś, aby dotknąć się Jezusa? Aby Jego zbawienie wpłynęło na ciebie. To dotknięcie zbawiło ciebie. Żebyś został przywrócony, przywrócona do życia. A może traktujesz trochę jak na początku ta niewiasta. Boga bardzo magicznie. Tak jak pamiętacie tą historię z 1 Samuela, z pierwszych rozdziałów, kiedy Izrael walczył z Filistynami. Izraelczycy w pewnym momencie zaczęli krzyczeć, żeby sprowadzić Arkę Przymierza. Bo jak Arka Przymierza przyjdzie do obozu, to pokonamy Filistynów. A okazało się, że nie. Bardzo magicznie traktowali Arkę Przymierza. I ta ich magiczność spowodowała, że ponieśli sromotną klęskę, a Arka dostała się do niewoli. Czy czasami w swoim życiu nie traktujemy Boga w magiczny sposób? Takie hokus pokus, stryknę palcami i się zadzieje. Musimy mieć wiarę, jak ta niewiasta, aby przyjść i z wiarą dotknąć się naszego Zbawcy. Aby Jego zbawienie, aby Jego świętość wpłynęła na nas. Powstańcie. Przyjdźmy właśnie w modlitwę z taką wiarą, dotykając się naszego Zbawcy. Aby uwolnił z tych rzeczy, z którymi chodzimy, które gdzieś są w naszych sercach, są w naszym życiu, czy to są choroby, czy inne jakieś sprawy, abyśmy dostąpili, doświadczyli w realny sposób dotknięcia Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Wołajmy do Niego.